Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
Jacek Białogowy, dogrywka na 97.1 FM. Dobry wieczór, witam serdecznie kibiców. Dzisiaj oczywiście jak zawsze szeroki rozstrzał dyscyplin sportowych, w których oczywiście głównymi bohaterami będą nasi sportowcy, trenerzy, działacze i tak dalej, ale też eksperci. Od eksperta zresztą zaczniemy, żużlowego Jacka Frontczaka. Porozmawiamy sobie już za parę sekund o tym, co działo się w ostatnich, no w zasadzie chyba trzeba powiedzieć nawet tygodniach, bo to dwa tygodnie było od 1 listopada, czyli w okresie transferowym, który wczoraj się zakończył. I już w zasadzie wszystko wiadomo, jeżeli chodzi o pierwszą ligę, bo my niestety teraz i w nadchodzącym roku 2022 o pierwszej lidze tylko będziemy rozmawiali, czy przede wszystkim na naszych antenach zielonogórskich w Dogrywce, czy w magazynie żużlowym, bo Falubas w tej pierwszej lidze będzie jeździł. Znamy skład Falubazu, znamy składy innych drużyn, więc ja witam pana Jacka Frontczaka. Dobry wieczór, panie Jacku.
A ja dobry wieczór, witam państwa i pana redaktora.
W zeszłym tygodniu pan mówił u nas w magazynie żużlowym o samym Falubazie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Falubazie na tle ligi, a może o lidze na tle tego Falubazu. Chciałem pana na początek zapytać o całą tę ligę, po tym jak już pewnie pan przejrzał składy i doskonale wie, jak wyglądają zespoły i Falubazu na tle tych innych drużyn. W zeszłym sezonie, nie wiem czy pan pamięta, czy przed zeszłym sezonem mówiliśmy w kontekście Ekstraligi o tym, że będzie liga dwóch prędkości, tak? Będzie pięć zespołów i trzy drużyny, wśród których te słabsze, wśród których był Falubas. Czy teraz ta pierwsza liga, można określić, że będzie też jakąś taką ligą prędkości różnych i w lidze najszybszej prędkości będzie Falubas i Polonia Bydgoszcz, jak wieści wiele osób? Czy też Falubazowi i Polonii Bydgoszcz ktoś może zagrozić? Ja mam wrażenie, że wszyscy spisują tutaj na sukces te dwie drużyny, przy czym wiadomo, tylko jedna sukces odniesie, a druga będzie bardzo wielkim przegranym całego sezonu, ale czy według pana te dwie drużyny rzeczywiście mogą odjechać reszcie tej pierwszej ligi i absolutnie to są tylko dwie drużyny, które mogą się liczyć w walce o awans do Superligi? Ekstraligi, przepraszam.
Powiem w ten sposób. Jesteśmy na żywo, w związku z tym jestem pod wielkim wrażeniem, bo pana pytanie jest tak długie, że w zasadzie już w początku nie pamiętam, natomiast pamiętam oczywiście...
Nagadałem się rzeczywiście. Chodzi mi krótko. Czy możemy mieć do czynienia z takim podziałem ligi, że będziemy mieć dwóch mocarzy i resztę?
Tak. Liga dwóch prędkości, to co się w tym kontekście działo, bardzo dobrze pamiętam, ale to już jest historia, zostawmy to. Tak, rzeczywiście jest trochę tak, że Falubas Zielona Góra zdecydowanie jeszcze kilka tygodni temu był tą drużyną, która zmontowała potencjalnie najmocniejszy skład. Później się okazało po drodze, że bydgoszczanie, którzy byli określani na początku okresu transferowego, który się zaczął w gruncie rzeczy dwa miesiące temu, jako ta drużyna, która najwięcej straci. Natomiast okazało się na samym końcu, że rzeczywiście ciekawy zupełnie skład został tam skonstruowany. Natomiast wbrew pozorom to nie będzie liga tylko tych dwóch drużyn, dlatego że w mojej ocenie tutaj będzie mieć co najmniej cztery drużyny, które będą stanowiły o sile tej ligi.
Ale to znaczy, że
w mojej ocenie, tylko pozwolę sobie dokończyć, w mojej ocenie ligi, która na tym poziomie rozgrywkowym będzie najmocniejsza od czasu jej powstania prawdopodobnie. To też efekt działania przepisu U24 rok temu, kiedy część zawodników musiała, szukając pracy, zejść ligę niżej, ale mamy jeszcze dwa kluby co najmniej, które w mojej ocenie włączą się do walki o finał. To jest finalista tegoroczny, to jest klub z Krosna, który zmontował całkiem ciekawy skład, co najważniejsze też zbudował zupełnie ciekawą drużynę, formację, przepraszam, młodzieżową. I dzisiaj mieliśmy zamknięcie formalne transferu w Łodzi. Mamy tam dwóch zawodników o uznanej marce, szczególnie jednego bardzo dobrze też pamiętamy w Zielonej Górze, jako też pamiętam.
To zaraz o nazwiskach.
Przygód wspólnych. Aha. Natomiast to jest Orzeł Łódź z całą pewnością, więc wydaje się, że tutaj te cztery drużyny będą stanowiły o sile pierwszej ligi.
Okej, to dobrze, to za chwilę o nazwiskach, za chwilkę wejdźmy głębiej w te drużyny, natomiast czy to dlatego ta pierwsza liga jest tak silna, bo po prostu w tej pierwszej lidze jest, mówiąc najkrócej, więcej pieniędzy i mogły sobie kluby według pana pozwolić na zatrudnianie, no, zawodników jednak z przeszłością ekstraligową, z przeszłością nawet Grand Prixową, przepraszam, że tak spolszczę odrobinę, bo przecież i w Falubazie nawet były artykuły, że Falubas, że niektórzy z żużlowców to nawet będą mieli być może lepiej w pierwszej lidze niż mieli w ekstralidze przecież, tak? To i Falubas tutaj musiał sypnąć pieniędzmi tym, których ściągnął, czy Maxowi Frikę, Maxowi Frikowi. Czy rzeczywiście te kluby powydawały, ta czwórka, tak duże pieniądze, czy po prostu jest tylu żużlowców, że w ekstralidze się nie zmieścili, więc gdzieś musieli jeździć?
Jedno i drugie. To znaczy, gdyby nie było pieniędzy, to rzeczywiście trudno byłoby się spodziewać, że Max Frick, który miał, posłużę się jego przykładem, propozycje z ekstraligi, mniej więcej wiemy z jakich klubów, i gdyby rzeczywiście nie bardzo konkretna i chyba myślę, że bez precedensu oferta finansowa, jak na warunki pierwszoligowe, to Maxa Frick w Zielonej Górze by w sezonie 2022 nie było, więc z całą pewnością tak jest. Ale to jest jakby wyjątek, który no, zjeździ z Grand Prix obecny, aktualny. Natomiast w gruncie rzeczy wielu zawodników po prostu już w ekstralidze, ze względu, tak jak powiedziałem, na przepis U24, nie miało możliwości jazdy w składach, regularnej jazdy, i musiała się siłą rzeczy przenieść do pierwszej ligi. No, mamy Nilsa Christiana Iversena, bo mówiliśmy o tym, że będziemy głębiej wchodzić w składy. No, to jest zawodnik, który generalnie jakby przez większą część swojej kariery, przez lat kilkanaście funkcjonował w ekstralidze. Inna sprawa, że ostatnie dwa lata jego kariery, no to jest równanie bardzo mocne w dół, no, z całą masą kontuzji, więc też jakby stawiam go na zupełnie innym biegunie w stosunku do Maxa Frick. Więc cała masa różnych zdarzeń miała tutaj znaczenie, biorąc pod uwagę ten całokształt, jeżeli chodzi o ligę, i konstrukcję poszczególnych składów, więc to jednego czynnika jakby wymienić tak naprawdę się nie da, ale z całą pewnością też większe pieniądze i też to, że jednak jest walka o duże pieniądze, które leżą w żużlowym raju na stole, czyli w ekstralidze, też motywuje i środowiska sponsorskie, i samorządy do tego, żeby jednak mimo wszystko zawalczyć, bo tak jak swego czasu powiedział na pana antenie Przemysław Terbiński, no chcąc awansować do ekstraligi, no trzeba dysponować budżetem ekstraligowym.
Zdecydowanie.
Pierwsze lidze, więc tutaj nie ma tutaj dyskusji. Kasa za tym wszystkim musi stać.
A niech mi pan powie, zanim jeszcze troszeczkę odsunę ten moment, zanim wejdziemy w te składy tych pierwszoligowców, konkurentów Falubazu, niech pan mi powie, jaka jest ta pierwsza liga, bo my tutaj z racji tego, że Falubas był w ekstralidze, nie zajmowaliśmy się tak głęboko tą pierwszą ligą, natomiast wiele osób mówi, że tam było nawet ciekawsze ściganie wielokrotnie niż w ekstralidze. Tam są zresztą, to już poza torem, ale są również bardzo wyraziści szefowie klubów, no nie wiem, Skrzydlewski, Mrozek, Zdunek, Kanclerz, to są barwne postacie, które niejednokrotnie wywoływały kontrowersje. Ta pierwsza liga nie wydaje się jakąś taką słabiutką, bezbarwną ligą, w której ktoś tam jedzie z kimś, ktoś tam awansuje, jedna drużyna do Superligi, przeleci sezon i będzie to nudna liga, tylko tam się sporo dzieje podobno w tej pierwszej lidze generalnie.
No zdecydowanie się sporo dzieje i tutaj trzeba rzeczywiście oddać też telewizji, która to pokazuje na bardzo wysokim poziomie, na poziomie ekstraligowym. I my też mamy, co tu dużo mówić, mamy wszystkie mecze pierwszej ligi, e-winner pierwszej ligi mieliśmy w telewizji. I tam też rzeczywiście ten poziom organizacyjny musiał pójść mocno do góry. A druga sprawa, ja mam taką też swoją teorię na ten temat, jeżeli chodzi o widowiskowość. Przede wszystkim ja sobie zażartowałem w innej rozgłośni, że w e-winner pierwszej lidze nie ma takiej organizacji jak komisja orzekająca ligi, czyli to jest ten podmiot, który weryfikuje różnego rodzaju przewinienia, jeżeli chodzi o przygotowania toru, toromistrzów, trenerów, też i weryfikuje też pracę komisarzy toru. Tam są oczywiście komisarze toru, ale myślę, że tak patrząc na to z perspektywy oczywiście widza w telewizorze, jeżeli chodzi o pierwszą ligę, to myślę, że margines, jeżeli chodzi o kwestię przygotowania toru, jest troszeczkę większy niż w ekstralidze, a to powoduje, że chcąc, nie chcąc, no mamy lepsze widowiska. Inna sprawa, że my też sobie tak nie do końca chyba zdajemy sprawę z tego, że są tacy pierwszoligowi matadorzy. Mhm. Jest cała masa takich bardzo ciekawych zawodników.
Znaczy tu się często mówiło się o Rosjanach, którzy mają obstukane w cudzysłowie te pierwszoligowe tory. Tak mówiło się przecież, bracia jakiegoś tam, nie wiem, Kułakowa przykładowego, tak? To są ludzie, czy z polskich zawodników, Musielaka. To ludzie, którzy znają pierwszoligowe tory. Warto takich gości brać.
No to akurat prawda, bo rzeczywiście te realia torowe, no nieczęsto startuje się na takich torach jak chociażby Krosno. Co prawda Bydgoszcz to jest zupełnie inna historia, ale pamiętajmy, że bydgoszczanie przez ostatnie sezony jeździli w ogóle w drugiej lidze, więc rzeczywiście tutaj kwestia toru może mieć znaczenie, aczkolwiek zawodnicy wysokiej klasy, dysponujący nie dość, że świetnym sprzętem, to jeszcze formą, która jakby pozwala się szybko przemieszczać po torach, nie będą mieli większych problemów w tym zakresie, ale rzeczywiście na torach pierwszoligowych są fachowcy. Wymienił pan Wiktora Kułakowa, jest Tobiasz Musielak, pamiętajmy, numer dwa ubiegłorocznych rozgrywek całych, najlepszy Polak całej ligi, ale też patrzmy też na takie nazwiska, jak chociażby Marcin Nowak w Łodzi, który rzeczywiście no, potrafi bardzo skutecznie walczyć z wyżej notowanymi rywalami. Jest kilku ciekawych zawodników, szczególnie na własnych torach, będą bardzo groźni i oni rzeczywiście o tej widowiskowości stanowią. Mamy Aleksandra Łoktajewa, który też, prawda, przez ostatnie kilka sezonów jeździł i w Ostrowie, i w Łodzi, i tam też no, znamy potencjał tego zawodnika. I to też nie jest do końca tak, że jakby jest taka wielka przepaść sportowa. Ona oczywiście wynika też być może też z jakości trochę sprzętu, oczywiście też z jakości zawodniczej, ale tak jak powiedziałem, jeżeli warunki torowe są troszeczkę bardziej rozchwiane, bo są inne możliwości, no to mamy takich lokalnych matadorów, którzy dają gwiazdom naprawdę ostro popalić.
No dobrze, to porozmawiajmy o składach. Falubas wiemy, jak wygląda. Pan mówi, że cztery drużyny łącznie z Falubazem będą tą jedną prędkość, czy wartość, czy jakość w tej lidze, tą taką większą jakość stanowiły, no ale nie da się ukryć, że ta Polonia Bydgoszcz jest stawiana jako główny konkurent Falubazu do wejścia do Ekstraligi. Czy na dziś, na papierze, jak pan składa zespół Polonii i zespół Falubazu, to jest pan w stanie stwierdzić, tak, Falubas ma silniejszy skład, albo tak, Polonia ma silniejszy skład. Kto dla pana zmontował lepsze zestawienie?
To jest czysto akademicka dyskusja.
Nie, nie. No, oczywiście.
Ja wiem, troszeczkę odbije
na tym polega publicystyka, tak?
No. Na torze będzie wiadomo, a no. Poza tym dużo szczęścia jest potrzeba. To jest tak tytułem wstępu. Natomiast ja bym się tej Polonii Bydgoszcza tak bardzo nie obawiał mimo wszystko, bo umówmy się...
No Zagar, Bierę, Miedziński, to wydają się asiorami rzeczywiście, tak?
Okej, okay, natomiast to są oczywiście nazwiska, tylko pamiętajmy też, po jakich sezonach są ci chłopacy. To raz. Ostatnie lata to żaden z nich nie był żadną gwiazdą. Adrian Miedziński, nawet jadąc piętro niżej w sezonie 2020, był bodaj najsłabszym seniorem Ewinera Patora. Więc to też nie jest tak, że bo rzeczywiście za tymi chłopakami ciągnie się doświadczenie. Wydaje mi się, że jakby największą dla nich motywacją, nawet taką czysto osobistą, nawet większą aniżeli całej organizacji, czyli klubu Bydgoszczy, będzie to, że w mojej ocenie, czy Matej, czy Adrian, czy Kenneth mają ostatnią szansę, awansując z Polonią Bydgoszcz, na to, żeby w Ekstralidze jeszcze pojeździć. Więc tutaj rzeczywiście będzie determinacja, ale ja bym nie demonizował tych chłopaków. Ja myślę, że największą mimo wszystko bronią i języczkiem uwagi, jeżeli chodzi o kwestię Polonii Bydgoszcz, będzie Wiktor Przyjemski.
To jest niesamowite. Chłopak ma 16 lat, a powiem szczerze, może zdradzę tajemnicę, że gdzieś tam rozmawialiśmy kiedyś poza anteną i pan też tak się nad nim rozpływał, że zaskoczył mnie pan.
Znaczy, pamiętajmy, to jest 16 lat, chłopak skończył po ubiegłego sezonu. Wiele spotkań kończył z dwucyfrowym wynikiem. Pamiętajmy, że jednak poziom tej pierwszej lidze to nie jest spacerek. Zakończył sezon z kompletem punktem, wygrywając praktycznie jedną ręką łańcuch herbowy Ostrowa. I to jest chłopak, za którym stoi technologia, bo też na to warto zwracać uwagę, stoi technologia Ryszarda Kowalskiego. W związku z tym ten naprawdę facet ma ogromny potencjał do tego, żeby rzeczywiście się rozwijać. Tam jest jedna, myślę, taka niepewność z nimi związana, bo jest bardzo szczuplutki, stosunkowo wysoki, więc 16 lat to jeszcze jest ten czas, w którym ten chłopak będzie być może nabierał masy. Trudno powiedzieć, nie znam rodziców, jak to wygląda od strony jakby jego zaplecza, tego genetycznego. Natomiast jeżeli on rzeczywiście tych parametrów jakoś radykalnie nie zmieni, bo znamy takich zawodników, ja chociażby z bardzo bliska obserwowałem jakiego Denisa Zielińskiego, który mając 15 lat rzeczywiście był fantastycznym juniorem, bez licencji, tłuk na treningach, całą masę bardziej doświadczonych chłopaków, tylko nagle przyszedł wiek 17-18, facet wyrósł 15 czy 17 centymetrów, urósł 10 kilogramów i dzisiaj, umówmy się, nie jest jakąś gwiazdą juniorską, więc tutaj może być w tym jakby problem, bo na dzisiaj rzeczywiście Wiktor ma parametry znakomite. Nie wiem, czy on waży 52 kilo, 51, może 53. Jak się porozmawia z trenerami, to wszyscy doskonale wiemy, co to oznacza. Także on będzie trudny do złapania. Jeżeli, tak jak powiedziałem, przez zimę jakoś specjalnie nie powiększy tego swojego ciała. Świetny zawodnik, uważam, że wielka przyszłość przed nim i na tym etapie rzeczywiście wspierany świetnym sprzętem i myślę, że tutaj akurat w tej materii gorzej nie będzie. To jest chłopak, który może robić różnicę, bo jeżeli junior jest w stanie robić 80 punktów w meczu, no to umówmy się, no to jest gigantyczny kapitał, ale, nawet jak na warunki pierwszoligowe.
Ale to junior Przyjemski, przepraszam za słowo, przykrywa umiejętnościami juniorów Falubazu Ragusa, Rempałe i Tufta?
Biorąc pod uwagę jego osiągnięcia sezonu 2021, popatrzmy na to, jak jechał w lidze, jak jechał w zawodach indywidualnych, to mówimy o faktach. Jeżeli mówimy o faktach, to tak. Fakty przemawiają za Wiktorem Przyjemskim, bo nie wiem, czy on nie był, musiałbym to sprawdzić, bo tutaj pan redaktor mnie trochę zaskoczył, ale nie wiem, czy nie był najlepszym juniorem pierwszej ligi. Zresztą bywały mecze pierwszoligowe, gdzie był liderem tego zespołu i robił pod komplety punktów. A ja sobie nie przypominam, żeby ci chłopcy, których pan wymienił w Zielonej Górze, bez deprecjonowania ich, bo każdy sezon jest osobną kartą, a tym bardziej po zimie też, tak jak powiedziałem, różne rzeczy, różne parametry się zmieniają. Tego życzę też chłopakom w Zielonej Górze, żeby tutaj poszło wszystko do przodu. Natomiast no jednak jakby liczby świadczą bardzo mocno za Wiktorem Przyjemskim.
Okej, okay, średnia biegowa 1,743 bodajże, ile dobrze pamiętam.
Debiutant, 16-latek, debiutant w pierwszej lidze.
Pan powiedział, nie demonizujmy Polonii, czyli uważa pan, że któraś z tych dwóch pozostałych drużyn, załóżmy, że bierzemy tą czwórkę jako tą górną czwórkę ligi, któraś z tych dwóch pozostałych drużyn, Wielki Krosno albo Orzeł Łódź, według pana się solidniej prezentuje na papierze przynajmniej? Może Wilki, które były tak, rewelacją, tak? Musielak, to... Lebiediew, Milik, Szczepaniak, Karczmarza wzięli na U24. No i nie wiem, tam z juniorami Sadurski chyba z Leszna przychodzi, także...
No i Franek Karczewski z Częstochowy, także solidna formacja juniorska. Zresztą produkt sprzedawany jest w Krośnie pod takim hasłem, że jest to najmocniejszy skład od powstania jakby tej nowej organizacji. Czy od wielu lat w Krośnie. Aspiracje są duże. Poczuli smak jazdy w finale, tylko że ja myślę, że największym rywalem Krosna w sezonie 2022 jest wynik zespołu sezonu 2021, bo będąc takim underdogiem, bardzo jakby jadąc na fali takiego sukcesu, pamiętajmy też, że bardzo też korzystnie zmienił się układ na rynku transferowym zaraz po rozpoczęciu sezonu dla Krosna, bo pozyskali dwóch świetnych zawodników, jednego no absolutnie numer dwa całej ligi, a przez większą część sezonu numer jeden, czyli Tobiasza Musielaka, bo pamiętajmy, że ten zespół pojechał do Rybnika i dostał do 27.
I wtedy zaczęły się ruchy transferowe, tak.
Natomiast tam jest bardzo dobre, jak na warunki pierwszoligowe, naprawdę gigantyczne zaplecze finansowe w postaci firmy Telfast. I rzeczywiście tam problemu z finansami nie ma. Kontrakt Tobiasza Musielaka też, z tego co tu i ówdzie słychać, robi wrażenie. Natomiast tak jak powiedziałem, pojawi się delikatnie presja, bo to też nie jest tak, że będziemy to, co było rok temu, to jakby jest wymazany całkowicie rozdział, nie pamiętamy i teraz każdą porażkę przyjmujemy z uśmiechem na twarzy, bo cieszymy się z tego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy. To jest oczywiście nieprawda. Więc pojawi się troszeczkę presja i myślę, że ona będzie największym problemem.
Oni chyba już to wiedzą, bo nie wiem, czy pan zauważył, Grzegorz Leśniak, prezes Wilków Krosno, już tak troszkę spycha tę presję na Falubas i na Polonię, mówiąc, że jak Falubas albo Polonia nie wejdzie, to będzie dla nich gigantyczna katastrofa, a my sobie spokojnie gdzieś tam z tyłu na nich patrzymy i się przyczajamy.
Tak, przyczajamy się, natomiast Żużel to jest jazda bez hamulców i pamiętajmy, że na ręcznym nikt w playoffach jeździł nie będzie. To jest oczywiście wybieg czysto psychologiczny prezesa Leśniaka. Jeżeli będzie okazja, będą w playoffach, to na pewno po te 6 milionów z kontraktu telewizyjnego będzie próba, mówiąc przenośnie, wyciągnięcia ręki. Natomiast uważam, że akurat tutaj potencjału zabraknie, szczególnie na poziomie zawodnika U24. Oczywiście Tobiasz Musielak, Andrzej Lebiediew, Wacław Milik, uważam, że swoje najlepsze czasy to przeżywał we Wrocławiu, więc on tutaj jakby szału wielkiego jak dla mnie nie robi. Porównajmy go z formacją chociażby tutaj zielonogórską, na przykład z Ranem Tangeritem, ja nie mam wątpliwości, gdzie jest przewaga. Także Krosno to jest materiał na czwórkę, z całą pewnością na czwórkę, natomiast myślę, że nie na finał. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak to się wszystko poukłada, bo jeszcze szczęście w tym wszystkim jest potrzebne, ale jednak uważam, że Krosno 2021 było lepsze. lepszym zespołem od tego, który będziemy widzieć w Krośnie w kolejnym sezonie, mimo tego, że klub sam mówi o tym inaczej.
Okej, no to jeszcze z tej czwórki na morzu został, czyli tak jak pan mówił, Nils Christian Iversen, Timo Lahti, Luke Becker, Brady Kurtz z Polaków, Gruchalski Kościół, tak? To jest ta cała formacja. Marcin Nowak, pan chwalił Marcina Nowaka. Przepraszam. Aha. I co z tym Orłem?
I dobrzy juniorzy. Mateusz Dul i Zielonogórski, wychowanek Nikodem Bartoch, który troszkę doświadczenia już w pierwszej lidze i widzę generalnie połapał. No przede wszystkim uważam, że Luke Becker, nie wiem, czy to nie będzie numer jeden, jeżeli chodzi o formację U24. Solidni juniorzy na poziomie średniej ligowej, a to już jest takie minimum przyzwoitości. Brady Kurtz, zależy jak trafi ze sprzętem, ale to jest zawodnik, którego doskonale też znamy ze świetnych
zespołów. No, z Ekstraligi, tak? No właśnie.
Dokładnie tak. Timo Lahti i Nils Christian Iversen wespół z Brady Kurtzem razem w jednym meczu pojechać nie mogą, w związku z tym pojedzie lepszy z nich. Timo Lahti to jest taki zawodnik, to jest właśnie taki pierwszoligowy wyjadacz. To jest taki chłopak, który generalnie potrafi rzeczywiście jechać bardzo dobry speedway. Natomiast dużo będzie zależało od Nilsa Christiana Iversena. Dla Iversena to już jest w ogóle chyba ostatni dzwonek, żeby w ogóle zaistnieć jeszcze z karierą w tym wieku, chociażby na poziomie pierwszoligowym. Tam jest kwestia oczywiście turbulencji zdrowotnych. Nie tylko jeżeli chodzi o kwestie kontuzji z ubiegłego sezonu, bo to rzeczywiście one nękały Nilsa. Natomiast tam się jednak mimo wszystko ciągnie uraz 2017 i on nie pozwala się Nilsowi specjalnie rozwinąć już w tej chwili, jeżeli chodzi oczywiście o kwestie sportowe. Ale jeżeli trafi w silnik, no to doświadczenie ma gigantyczne. Więc uwaga na Orła Łódź, bo tak jak powiedziałem, Luke Becker, rewelacja rozgrywek 2021. Tak jak powiedziałem też o Marcinie Nowaku. Harpagan pierwszoligowy, wyjadacz, bywa niezwykle skuteczny, szczególnie u siebie na torze. Będą bardzo groźni. Uważam, że na dzisiaj, w mojej ocenie, jest to zespół mocniejszy potencjalnie od Wilków Krosno.
Okej, przyspieszmy odrobinę. Zbierzmy teraz w jedną grupę zespoły, o których nie powiedzieliśmy. Zespoły o dużych nazwach, dużej historii. Natomiast też, nie wiem, czy powiedzieć podupadłe odrobinę. ROW Rybnik, Wybrzeże Gdańsk, Start Gniezno. Tutaj rozumiem, że raczej już druga prędkość ligi, tak?
No zdecydowanie. Uważam, że przede wszystkim zaczynając od ROW Rybnik jednak mimo wszystko niezależnie od tego, co marketing klubowy rybnicki będzie mówił, no to pamiętajmy, że dwa lata temu to była drużyna, która jeździła w Ekstralidze. Natomiast ubiegły sezon wydarzało się, że to jest ten moment, w którym rybniczanie muszą i wrócą do Ekstraligi. A są cały czas robione kroki w tył. No z całą sympatią dla prezesa Krzysztofa Mrozka, bo to wbrew pozorom, jak ktoś zna tego człowieka osobiście, to myślę, że z uśmiechem na twarzy realizuje z nim jakiekolwiek rozmowy, bo to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa postać. Trochę przerysowana, jeżeli chodzi o media, ale jednak...
Sam sobie myślę, trochę zasłużył wypowiedziami pewnymi w
mediach. Nie, dlatego powiedziałem, przerysowana w mediach, natomiast każdy w jakiś sposób ma wpływ oczywiście na to, jak swój wizerunek kreuje. Natomiast pozytywna postać, natomiast tam jest problem taki, zresztą sam nie będę ukrywał, tak? Też Krzysztofowi swego czasu powiedziałem o tym, że chcą zrobić duży wynik. No niestety trzeba węża z kieszeni wyrzucić. Natomiast prezes jakby ciągle jakby uważa, że wybiera lepszą strategię, to znaczy takich oszczędności i szukania okazji. No jednak uważam, że pozyskanie Grzegorza Zęgoty, aczkolwiek jest to oczywiście wzmocnienie, no ale jednak mimo wszystko pouciekali zawodnicy. Uciekł Runeholta, który był najlepszym i to Polakiem w drużynie z Rybnika i Paweł Cześniowski, dobry junior, ale jednak uważam, że tutaj, czy Krystian Pieszczek...
No właśnie, ale Pieszczek, a Łogaczow, taki właśnie pierwszoligowy wyjadacz w sumie.
Tylko jest jeden problem.
Liager też ceniony zawodnik, tak?
Tak, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, że oprócz być może rzeczywiście Sergija Łogaczewa, ale też zwróćmy uwagę, że były rotacje wokół jego osoby pod koniec poprzedniego sezonu, to jednak nie byli to zawodnicy, którzy stanowili o siłach swoich zespołów. Oni raczej liczą na to, że nowe środowisko, nowe wyzwania, spowodują to, że będą lepszymi zawodnikami. Natomiast są po słabych sezonach, umówmy się. Grzesiu Zęgota myślę, że będzie najjaśniejszą postacią tego zespołu, ale też pamiętajmy po ciężkich kontuzjach.
O ile dojdzie do siebie zdrowotnie, to prawda. Tak,
Znaczy myślę, że dojdzie. Natomiast problem polega na tym, że nie ma tam takiego potencjału, nie ma takich liderów, którzy by ciągnęliby ten wózek. W związku z tym, jak nie ma wyniku zespołu, a wystarczy też popatrzeć, no zobaczymy, jaki będzie kalendarz. Jedna, druga porażka i to się zaczyna kisić wszystko, więc ja mam takie wrażenie, że brak wyrazistego lidera w tym zespole, czy nawet dwóch, będzie największy problem tego zespołu. Ja nie wierzę absolutnie w żadną koncepcję 6x8. To jest nieprawda. Akurat Żurz to się nie sprawdza, dlatego są ligi nominowane. I chociażby z tego powodu. Więc Rybnik uważam, że będzie walczył heroicznie o utrzymanie w lidze, niestety. Jeżeli chodzi o Wybrzeże Gdańsk, no to jest w ogóle paradoks. No, wielkie miasto, portowe, duże pieniądze, charyzmatyczny prezes, a jednak mimo wszystko tam się cały czas kręci wokół takiej średniej ligowej i też bez takich sygnałów czy symptomów, mimo jednego świetnego zawodnika, czyli Wiktora Kułakowa, który notabene też zanotował średni sezon poprzedni, ale jednak mimo wszystko no nie ma tam takich zawodników, o których moglibyśmy powiedzieć, wow, to teraz to oni będą, że tak powiem, rozstawiać ligę po kątach i z tego powodu też Gdańsk to jest ta druga prędkość. Mhm. No i Gniezno, które liczy po raz, nie wiem, który klub z kolei na tak zwane przebudzenie Michaela Jebsena Jensena. Ja też miałem okazję z tym chłopakiem i państwem w Zielonej Górze powspółpracować. No i wiemy doskonale o tym, że jednak od jakiegoś czasu jakby powyżej pewnego poziomu tutaj się nie przeskakuje. W związku z tym to Gniezno też jakby nie ma specjalnie argumentów i asów w rękawie, żeby rzeczywiście ciężko, tych mocarzy Zielonej Góry by go
ciężko chyba uwierzyć, że Antonio Lindbeck po powrocie na tory będzie takim asiorem. Ciężko chyba wierzyć, że Peter Kildemand nagle się obudzi. To też jest taki przypadek żużlowca, który jeździ tu, jeździ tam, dalej jeździ, a tak naprawdę jakimś wielkim hitem jego jazda nie jest, prawda?
Ja spuentuję to w taki sposób. No, gdyby nie Gniezno, pewnie, no to pewnie już nigdzie. No, więc no tak to niestety wygląda. A pamiętajmy, że jeszcze 6 lat temu był chociażby w Rzeszowie obok Grzega Hancocka liderem tego zespołu, więc też trudno powiedzieć, co się z tą karierą stało. Ale to jest, tak jak powiedziałem, dla części zespołów niestety i dla części zawodników ta pierwsza liga to jest niestety takie przedłużenie karier, które chcąc, nie chcąc, no jednak mimo wszystko zmierzają, mam nadzieję, do szczęśliwego końca.
Ale jak tak pana słucham, to wracam do Falubazu, to mam takie wrażenie, że jednak jak pan wyciąga tutaj i dobre i złe strony tych pozostałych drużyn, że jednak Falubaz no przewyższa, czyli Falubaz ma więcej plusów niż te pozostałe drużyny, że to jednak jest faworyt tej pierwszej ligi.
Ale z całą pewnością jest i musi być, dlatego że po pierwsze środowisko w Zielonej Górze myślę, że nie jest w stanie sobie wyobrazić sytuacji, w której w 2023 roku ta drużyna nie jechałaby na powrót w Ekstralizę, ale też nazwiska o tym świadczą, więc no, tutaj no, jak porównujemy no, poszczególne formacje, no to rzeczywiście tutaj Falubas co najmniej nie odstaje, a w niektórych momentach przewyższa.
No seniorska nie ma dyskusji chyba, tak? Tongate, Frick, Protasiewicz, Buczkowski. A co z U24 z juniorami? Czy tutaj Falubas ma przewagę nad innymi, czy raczej Polonia Bydgoszcz Przyjemski, tak jak pan mówił, a U24?
No U24 myślę, że dużo zależy od podjętych decyzji. Sam się o tym przekonałem, mimo tego, że właściciele klubu życzyli sobie tego, żeby jednak był jeden zawodnik więcej, to uważam, że dzisiaj, jeżeli ktoś by mnie próbował namówić na projekt żużlowy, to w życiu bym się na taki układ nie zgodził. Wolę zaryzykować kontuzją, niż mieć sytuację, w której co najmniej jeden jest niezadowolony.
Czyli Kwek, Tonder, Pawliczak, to jest ta sytuacja. Trzeba na kogoś postawić, tak?
No i Kwek,
Tonder, Pawliczak.
Tak, nie usłyszałem nazwiska. Oczywiście, że tak. Trzeba wybrać jednego zawodnika. Ja wiem, że jest jeszcze numer 8, 16, ale proszę mi państwo, uwierzcie, to nie działa.
No Mateusz Tonder już mówił wprost u nas na antenie tak, że jego to po prostu irytowało, denerwowało i że on chciałby mieć jasno powiedziane albo w te, albo we w te, tak?
to jest nawet niekomfortowa sytuacja dla prowadzącego drużynę, tak? Kiedy trzeba podejmować permanentnie te decyzje i tak naprawdę nie wiadomo, na czym się skupić. Jak rozmawia się z jednym, to za chwilkę ten drugi już patrzy. Jak się wystawia tego jednego, to ten drugi patrzy, czy już nie będzie zmiany. Nie, to jest bez sensu. Uważam, że trzeba postawić na jednego zawodnika, wybrać sobie jednego. Ja wiem, że sezon długi, że kontuzje i tak dalej, ale dwóch to już dużo, a trzech to jest tłum. I to jest podstawowa historia. Żużel pokazuje, że tylko i wyłącznie poprzez jazdę i o coś jazdę, tak? Nie na treningach, tylko jazdę ligową można podwyższać swój poziom sportowy. Ja myślę, że siła Falubazu na dzisiaj jest tak duża, że nawet gdyby odpukać, cokolwiek by się stało, to myślę, że ta formacja U24, biorąc pod uwagę niezłych juniorów, naprawdę niezłych juniorów, a ja też szczególnie liczę na Fabiana Ragusa, który pokazywał się naprawdę z bardzo przyzwoitej strony, szczególnie z początku sezonu, bo regularnie, seryjnie wygrywa biegi juniorów Ekstralidze, więc gdyby robił dokładnie to samo przez cały sezon, myślę, że to by wystarczyło, biorąc pod uwagę tą czwórkę seniorów, która ma ciągnąć ten zespół, bo sobie nie wyobrażam sytuacji, że Piotr, Krzysiek, Rohan Tangej czy Max Frick nie robią regularnie czy u siebie na wyjeździe 10 punktów. No jeżeli nie robią regularnie 10 punktów, to ten projekt trzeba rozwiązać na starcie. No to jest niemożliwe.
Okay.
A wtedy widzimy, ile punktów brakuje do tego, żeby wygrywać mecz.
A na koniec jeszcze o sprawie, pół roku do sezonu mamy, a już poruszyła Toruń, Zieloną Górę, rodzinę i sztab Dudków, Apatora, Toruń, Falubas, Zielona Góra. Chodzi o to, że prezes Falubas Wojciech Domagała stwierdził, że ma umowę, jak to się nazywa? Umowę dżentelmeńską z Patrykiem Dudkiem, że on za rok wraca do Zielonej Góry, jeśli Falubas wróci do Ekstraligi, bo Patryk Dudek powiedział niedawno prezesowi, że róbcie tutaj Ekstraligę, bo ja tu chcę jeździć. Tak się na marginesie pół żartem, pół serio zastanawiałem, czy to rozumieć, że Patryk Dudek chce jeździć w Falubazie, czy po prostu chce jeździć przeciwko Falubazowi w Ekstralidze, będąc w Apatorze Toruń. No, ale wiadomo, rozgorzała nerwowa dyskusja, bo Patrykowi Dudkowi się oberwało w Toruniu, także co ty, chłopie? Przyszedłeś do nas, a już zapowiadasz odejście. Pewnie toruńscy działacze są wkurzeni, przypuszczam, na takie zdanie. Czy to jest faux pas prezesa Falubazu?
Tak, myślę, że tak. Rozmawiałem otwarcie, znaczy ja już też publicznie wczoraj tą sytuację też gdzieś tam...
Ja się chciałem pana zaczepić, że znowu się pan czepia Wojciecha Domagały, bo widziałem,
no,
że pan,
ja się nie czepiam.
Że pan napisał, pan, że to nie jest najlepszy...
Tak, no bo to nie jest. To jest kopa z całą pewnością. Ja zawsze powtarzam, uczcie się na cudzych błędach. Tak jest najlepiej. Nie mam z tym problemu, żeby o tym mówić otwarcie. Ja też popełniłem takie faux pas, ale tak jak napisałem wczoraj dla jednego z portali, potrafiłem zadzwonić do prezesa klubu, do którego trafiał w tym przypadku Adrian Miedziński, powiedzieć: Michał, ja cię przepraszam. Poniosło mnie na konferencji prasowej, powiedziałem o jedno zdanie za daleko, dlatego że uważam, że po pierwsze nie wiemy, co się za rok wydarzy, a dwa, to w jaki sposób mimo wszystko, to jest jedno środowisko, ja wiem, że teraz inne ligi i tak dalej, natomiast myślę, że to nie jest kwestia czepiania się. Ja dzisiaj jestem po drugiej stronie i jakby też chcę jedną rzecz powiedzieć. Czymś innym jest wyrażanie swojej opinii z imienia i nazwiska, czymś innym jest hejt. A myślę, że pan Wojciech w jednym ze swoich też wystąpień zaczął mieszać obydwie te rzeczy, a to jest nieprawda zupełnie. Ja mówię z otwartą przyłbicą, szczególnie na podstawie swoich niestety negatywnych doświadczeń, a warto czasami posłuchać. Natomiast, a to trzeba telefon odbierać.
Ale gdzie pan widział hejtu Wojciecha Domagały? Bo ja to muszę pana zapytać.
No, pan Wojciech się tłumaczył z tego, że jego rodzina bardzo odczuła hejt, oczywiście był.
Tak.
Natomiast i mówi, że wymieszał kwestie też, prawdopodobnie czytałem, że chodzi też o mnie, też negatywnych opinii na jego temat w internecie, w artykułach, tylko jeszcze raz powtarzam, ja to wyrażam z imienia nazwiska. Ja, Jacek Frączak, pytany przez dziennikarzy, mający mimo wszystko też jakąś możliwość, bo nie każdy oczywiście ją ma, wyrażania swoich opinii, ją wyrażam. W związku z tym nazywajmy to konstruktywną krytyką. Mam do niej prawo, jeżeli jestem pytany o to. Ja nie hejtuję, nie wpisuję anonimowo żadnych komentarzy, okay. Nie mam takiej potrzeby.
Wojciech Domagała popełnia faux pas. Kto, że tak powiem, ma, powiem potocznie, przegrane najbardziej? Czy Patryk Dudek, do którego teraz pretensje pewnie mają włodarze Apatora i jego zaraz pytają, co ty, Patryk, i kibice, którzy no, mogą mieć pretensje, tak jak mówiłem, chłopie, przychodzisz do nas, a już zapowiadasz odejście, czy swoją drogą, jak będzie w przyszłości, jeżeli Falubas wejdzie do Ekstraligi, a Patryk Dudek nie wróci do Falubazu,
no właśnie,
to czy wtedy Wojciech Domagała weźmie to na siebie, że obiecał, a nie spełnił, czy będzie wina po stronie Patryka Dudka? To też jest takie zagranie zaskakujące dosyć.
Bardzo zaskakujące, myślę, że nieskonsultowane przede wszystkim z Patrykiem Dudkiem, zupełnie nieuzasadniona opinia. Myślę, że na potrzeby tutaj budowania jakiegoś PR-u i skuteczności działań prezesa, ale tak jak powiedziałem, umowy są do tego. I jeżeli i mówmy o faktach, a nie o planach i tak dalej. Poza tym mam wrażenie, że pan Wojciech mówił o prywatnej rozmowie dwóch stron. Więc nie wiem, czy Patryk Dudek wyraził zgodę na to, żeby ujawniać, bo on jest wolnym też człowiekiem, tak? No ja też nie mogę z panem mówić, co będziemy robić wspólnie za dwa lata. Natomiast nie bardzo bym chciał, żeby pan się dzielił tą informacją publicznie. No chyba tak powinniśmy to traktować. Natomiast z całą pewnością najwięcej bałaganu, z doświadczenia o tym wiem, to jest jednak mimo wszystko, kiedy się przychodzi do obcego środowiska, to ludzie bardzo źle, bardzo są jakby kibice szczególnie, ale też klub, czuli właśnie na tego typu historię. Mam u ciebie kontrakt, podpisałeś ze mną umowę, to teraz bądź lojalny, tak, też wizerunkowo, a tutaj postawi go w bardzo trudnej sytuacji na linii Patryk, kibice, oczywiście środowisko zielonogórskie jakby tutaj jest w tym przypadku całkowicie neutralne, część kibiców...
Chociaż powiedzmy sobie szczerze, że Patryk też został hejtem obrzucony po tym odejściu, a część kibiców mówi, Patryk miał rację, niech się rozwija, a część kibiców mówi, o ty zdrajco, ja znam nawet przypadki, szczerze powiedziawszy, gdzie Patryk idzie przez miasto i ktoś wstaje gdzieś tam od stołu w pizzerii i mówi, ty taki i owaki i wrzeszczy na tego Patryka, także...
No ale pan rozmawia z osobą, która tego doświadczyła osobiście, bo ja też miałem takie sytuacje, ja też spotkałem się z takimi, ale może nie aż tak skrajnymi, natomiast mimo wszystko, no gdzieś tam ktoś mi napisał pod płotem na mojej ulicy zdanie, słowo na K. Natomiast wie pan, co to trzeba się z tym liczyć, natomiast niepotrzebnie podżywa się wtedy tego typu atmosferę. Natomiast myślę, że tak jak powiedziałem, w kontekście środowiska zielonogórskiego to jest sytuacja kompletnie neutralna, pod jednym warunkiem, że rzeczywiście Falubas awansuje do Ekstraligi i Patryk tutaj wróci, bo jeżeli nie, to Wojciech Domagała będzie musiał się bardzo, bardzo mocno tłumaczyć z tych słów. Nie wiem, bo wprowadził w bardzo niekomfortową sytuację i samego Patryka, a powiem tylko tyle, z takiego biznesowego też doświadczenia, umówmy się, stare porzekadło brzmi, ciszej jedziesz, dalej zajedziesz, jeżeli gdzieś tam układamy pewne tematy, jeżeli chcemy je skutecznie zamknąć, no to robimy je w ciszy, a nie opowiadamy o tym rok przed ewentualną możliwością ustawienia całego tematu. Niepotrzebna sytuacja, nieprofesjonalna sytuacja, niefrasobliwa wypowiedź, myślę, że zresztą została ona w jakiś sposób, i to w dużym stopniu, bo tak to odczytałem, przez osobę z teamu Patryka Dudka, myślę, że bardzo bliską, bo przeczytałem to dzisiaj też.
Jak czytam team Patryka portali. Dudka, to myślę tata, mama, któraś z najbliższych osób, to, tak naprawdę.
Mówimy o teamie, tak? Abstrahując z tego, kto w nim jest, to oni tą całą układankę zdementowali, więc no warto byłoby przynajmniej gdzieś tam, jeżeli są tego typu historie, to się omówić, że albo coś mówimy, albo nie mówimy wcale, albo poczekajmy.
Kończymy.
Zupełnie niepotrzebna wypowiedź.
Tak swoją drogą, a nie mówiłem, mógłbym teraz powiedzieć. Pierwsza liga jest ciekawa, pół roku do niej zostało, a już kontrowersje. Swoją drogą trochę mi żal, że Patryk Dudek nie chce przyjąć zaproszenia na rozmowę, czy to osobiście tutaj do studia, czy telefoniczną. On też, kiedy go prosiłem parokrotnie, mówił, że nie chce za bardzo mówić, bo już się na niego hejt wylał w Zielonej Górze i czego by nie powiedział, to może się okazać, że część ludzi to przyjmie spokojnie, a część ludzi znowu go zaatakuje, więc woli być cicho, chociaż sądziłem mimo wszystko, że w listopadzie, kiedy już będzie wiadomo, kiedy już wszystkie te gorące, najgorętsze momenty, już przygaśnie ten ogień, że będzie można. Natomiast od wczoraj niestety też próbowałem go zaprosić. Nie udało się, nie odbiera telefonu. Będę próbował w dalszym ciągu. Jest jednak dla nas mimo wszystko człowiekiem, na którego liczę dalej w Zielonej Górze, że kiedyś pojedzie tutaj.
To ja powiem tylko tyle i na sam koniec i panu, i radiosłuchaczom, i kibicom Falubazu, bądźcie cierpliwi. Naprawdę ta cierpliwość akurat i w tym przypadku, i w tych tematach za rok jest rzeczywiście wskazana. Bądźcie cierpliwi, a myślę, że tutaj wszystko będzie okej. Okay. Natomiast absolutnie wcale się Patrykowi nie dziwię. Tutaj czas jest potrzebny na to, żeby pewne sprawy wyciszyć. Wtedy nabiera się naturalnego dystansu i później można pewne rzeczy mówić. Ja myślę, że też tutaj tak to wygląda. Tak jak powiedziałem, sam też podobne rzeczy przeżywałem. Łatwo naprawdę nie jest, szczególnie jeżeli jest się osobą, która przez lata została gdzieś tam zakorzeniona w tym środowisku tutaj zielonogórskim.
Ja zawsze odpowiadam natomiast na to, że jednak jeżeli człowiek jest profesjonalistą, no to przychodzi z otwartą przyłbicą, potrafi nawet o trudnych tematach porozmawiać i dlatego trochę żałuję, że Patryk w tej sytuacji nie może tutaj zabrać głosu po prostu i szerzej porozmawiać na spokojnie, nie ataki, czemu odszedłeś ty, taki, owaki, Patryku, tylko spokojnie wytłumaczyć, nie jakimś pojedynczym komunikatem, którym zamknął to odejście, sprawę przejścia rzeczywiście do innego klubu. Dzięki serdeczne, panie Jacku, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Czekamy bardzo, na pierwszą ligę, która wychodzi, że będzie bardzo cieplutka,
będzie
naprawdę.
Z pewnością bardzo ciekawa i myślę, że się nie zawiedziemy.
Wszystkiego dobrego, na razie pozdrawiam, Jacek Frontczak, nasz ekspert dzisiejszy o żużlu. Bardzo długo rozmawialiśmy, no to musimy pędzić z muzyką teraz, a potem kolejna dyscyplina, natomiast ta pierwsza liga to nas, mam wrażenie, emocjami będzie i sportowymi, ale i też pozatorowymi chyba karmiła w sezonie 2022.
To jest Dogrywka w Radiu Zielona Góra.